Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Tym razem zwierzać się będzie Tadeusz Szlenkier, tenor, solista opery Nowa, który nawet wyzna.
Ciągle jeszcze. No. To jest mój teatr, to jest nasz teatr bydgoski, nasza opera, z której powinniśmy być wszyscy naprawdę dumni, dlatego że gdziekolwiek nie pojadę, to tylko mogę się przekonać o tym, że nie ma to jak Bydgoszcz.
Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a Greyhound on the Hudson River line.
Fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind.
So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues.
Oh, with the rhythm and blues. But now I need a little give and take.
Billy, let's go get some pizza.
How about some Chinese?
Oh, even better.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa wszystkich.
A przywitał Państwa Tadeusz Szlenkier, solista opery Nowa, nadal solista opery Nowa.
Tak, ciągle jeszcze.
No bo wolę to zweryfikować, ponieważ tak. Różne głosy chodzą.
Nie no, prawda jest taka, że rzeczywiście z wielu różnych przyczyn tak się składa, akurat zbiega się w czasie, że mi się kończy umowa. Postanowiłem, że nie będę i tym razem przedłużać. Dlatego, że no, to nie znaczy, że nie będziemy współpracować. Ja będę tutaj, na szczęście już mamy domówiony cały przyszły sezon 2017-18 i myślę, że będę mniej więcej tak samo często pojawiać się na scenie opery Nowa co dotychczas, więc bardzo się cieszę, że nie stracimy ze sobą kontaktu. Natomiast z wielu przyczyn i rodzinnych, i zawodowych musiałem podjąć taką decyzję, żeby się wyprowadzić z Bydgoszczy. No, mogę powiedzieć po prostu, że nam się powiększyła trochę rodzina. Urodziło nam się czwarte dzieciątko, trzeci synek i zaczęliśmy mieć problemy, żeby się pomieścić wszyscy w jednym mieszkaniu, mieliśmy do dyspozycji właśnie w rodzinnym mieście mojej żony, czyli w Skierniewicach, tam mamy możliwość mieszkania w domu, więc przeprowadziliśmy się. Powiem też, że Skierniewice są takim bardziej centralnym miejscu położone, ale
bliżej Warszawy.
Bliżej Warszawy, w której dosyć dużo będę w przyszłym sezonie występował. I to zresztą był kolejny powód, może kto wie, który jest ważniejszy, że ze względu na moje liczne zobowiązania tu i ówdzie.
Bo nie tylko w Warszawie, powiedzmy.
No nie tylko w Warszawie, bo również i w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku.
Ale też i za granicą.
Ale też i za granicą, właśnie o to chodzi. I dlatego dosyć dużo będę miał rozmaitych wyjazdów i angaży w przyszłym sezonie i już uznałem, że nie byłoby to całkiem uczciwe, gdybym był na etacie, a nie mógłbym być dostępny i nie byłbym w pełni dyspozycyjny wobec naszego teatru, z którym, muszę dodać i podkreślić, wiąże mnie bardzo, bardzo wiele w dalszym ciągu i może nawet coraz więcej.
I cały czas pan mówi nasz teatr.
No nasz teatr, to jest mój teatr, to jest nasz teatr bydgoski, nasza opera, z której powinniśmy być wszyscy naprawdę dumni, dlatego że gdziekolwiek nie pojadę, do tego mogę się przekonać o tym, że nie ma to jak Bydgoszcz. Naprawdę. I to był, ja właśnie kończę w tej chwili siódmy sezon. Czas szalenie szybko leci. I to były naprawdę wspaniałe 7 lat, wspaniałych 7 lat, tych może tłustych. Mam nadzieję, że nie nadejdą jakieś chude w tej chwili. Natomiast całkowicie utożsamiam się ciągle z naszą operą i będę zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżać. I na szczęście tak się składa, że jak już powiedziałem, w przyszłym sezonie w wielu tytułach naszych, w których brałem udział w dalszym ciągu, wystąpię, więc tylko na nieco innych zasadach. Ale to mam nadzieję, że nikt z naszych widzów nie zauważy jakiejś znaczącej różnicy. Cieszę się bardzo, że ta nasza współpraca będzie w dalszym ciągu utrzymana i na pewno nie na najbliższy tylko sezon, ale na całe lata, bo no, 7 lat, to było 7 dobrych lat, bo to był pierwszy teatr, w którym ja byłem związany jakoś umową o pracę i takim etatem i muszę powiedzieć, że bardzo dużo z tego okresu wyniosłem, bardzo dużo się nauczyłem. Myślę, że rozwinąłem się również i scenicznie, i wokalnie. I pod każdym względem to był bardzo dobrze wykorzystany okres, więc...
No w tej chwili pana kariera rozkwita jeszcze bardziej, bo już rozkwitała 7 lat temu i to mocno.
No rzeczywiście jest tak, że teraz się jakoś tak, jak to się mówi, zakręciło, bo ten sezon przyszły już mam w zasadzie co do dnia zapełniony i powoli mi się już następny sezon wypełnia, bo...
Właśnie chciałam spytać, jak wygląda pana kalendarz, do którego roku pan już...
No, mam różne angaże, ten przyszły sezon, czyli ten, który się zacznie powiedzmy z końcem sierpnia, no to jest do końca czerwca włącznie, to już nie jestem w stanie już niczego więcej przyjąć, bo na szczęście tak się udało, że dla Bydgoszczy się znalazło dużo bardzo czasu, na szczęście, ale właśnie będę w Warszawie, będę miał w trzech tytułach wystąpię. Pierwszy to będzie Eros i Psyche Różyckiego, to jest taka mało znana, bardzo mało wystawiana opera, która będzie wystawiona jako na otwarcie, jako pierwsza premiera w nowym sezonie w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie. Tam również zaśpiewam Rigoletto w październiku i całą serię przedstawień Madamy Butterfly w drugiej części sezonu. Zresztą mogę od razu Państwa zaprosić na Madamy Butterfly w maju przyszłego roku do Opery Nowa w Bydgoszczy, bo będziemy wznawiać ten tytuł z moim udziałem również, więc bardzo się cieszę i cieszę się, że mogę Państwa na to wszystko zaprosić. Poza tym, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to będzie na pewno Rycerskość Wieśniacza, będzie Rusałka w przyszłym sezonie, będzie Don Carlos na pewno, chyba Traviata, no kilka takich znanych i lubianych tytułów, w których występowałem i do nich powracamy w każdym w zasadzie sezonie, więc cieszę się, że będę mógł w nich wystąpić jeszcze raz.
Na ile musi pracować sam artysta, żeby osiągnąć coraz więcej, osiągać coraz więcej, a pan osiąga coraz więcej? No to jest ciężka praca.
Myślę, że chyba to jest w ogóle najważniejsze, jest, żeby w ogóle pracować cały czas. To jest duże szczęście dla artysty, jeżeli tak się wszystko składa, że jest cały czas w takim ciągu pracy, bo najniebezpieczniejsze dla... Ja powiem tak, zawód śpiewaka operowego ma bardzo dużo wspólnego z wyczynowym sportem, zachowując oczywiście wszystkie proporcje. Natomiast tak samo jak dla, powiedzmy, maratończyka jest zabójczym dla jego formy jest siedzenie sobie w fotelu i nie bieganie, tak samo jest dla śpiewaka. Nieśpiewanie jest od razu, nie ma czegoś takiego, że coś stoi w miejscu, albo się rozwijamy, albo się cofamy, jakiś regres następuje, więc myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby dużo, dużo, dużo śpiewać. I to wtedy się jakoś dociera. I chyba to jest największy jakiś taki... tego każdemu młodemu śpiewakowi życzę, żeby miał znalazł taki teatr, jak choćby Operę Nowa w Bydgoszczy, która zawsze pod kierownictwem pana dyrektora Macieja Figasa zawsze stawiała na młodych śpiewaków i artystów, tak zawsze jakoś było. I to była duża szansa, ja to tak odebrałem właśnie jako wielką szansę i wydaje mi się, że udało mi się ją jakoś wykorzystać, bo młody śpiewak musi być dociążony, tak bym powiedział. Robić co najmniej te dwie nowe rzeczy w sezonie, śpiewać dużo.
A może,
oczywiście, że jak najwięcej, naprawdę, tyle na ile się da. I właśnie jak sam często właśnie ciągle jestem jeszcze związany też z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, myślę, że ta nasza współpraca jakoś się utrzyma.
Zobaczymy
właśnie na jakiej zasadzie. Zresztą dzisiaj będę rozmawiać z panią dziekan Grelą na to, jak mogłaby nasza współpraca wyglądać w przyszłym roku akademickim. Ja bym bardzo chciał, zależy mi na tym, żeby ten kontakt z uczelnią utrzymywać, bo to jest ważne. To jest ważne dla śpiewaka też, żeby mieć kontakt i żeby móc ewentualnie może nawet czegoś tych młodych adeptów naszej sztuki nauczyć. Natomiast właśnie ja często im właśnie życzę i sugeruję, żeby śpiewali gdzie się da. Jak trzeba śpiewać nawet za darmo, chociaż to nie jest generalnie bardzo dobrym pomysłem, ale nawet jeżeli.
Trzeba
inwestować w siebie, nawet jeżeli to jest, nie wiem, dom opieki czy coś, wykorzystywać każdą okazję, żeby śpiewać, bo każdy koncert, każde wystąpienie czegoś może nauczyć i tak trzeba do tego podchodzić. I dlatego właśnie sam tak robiłem, zresztą rozmawiałem nie dalej niż wczoraj z moim przyjacielem Dariuszem Stachurą, wybitnym tenorem, i rozmawialiśmy trochę wspominając jeszcze te czasy sprzed paru ładnych lat. Właśnie jak to było, że myśmy jako młodzi ludzie zupełnie, ja jeszcze zaczynałem, Dariusz jest trochę starszy ode mnie, nie znowuż tak bardzo dużo, natomiast to myśmy naprawdę byli zdolni do takich rzeczy, które jakoś dzisiaj się młodzi się zdagają przed tym, żeby na przykład gdzieś zaśpiewać koncert, pojechać następnego dnia na drugi koniec Polski, następnego dnia gdzieś jeszcze indziej. A ja, owszem, to jest bardzo męczące, to jest bardzo, może nawet grozi jakimś takim rozchałturzeniem, czego mi często ludzie właśnie mówią, że musisz uważać, żebyś się nie rozchałturzyć. Ja mówię, dobrze, ale to też dużo bardzo daje właśnie takiego otrzaskania i wyzwania. I ja zawsze wspominam takie ciągi koncertowe bardzo dobrze i to naprawdę bardzo dużo uczy i trzeba korzystać po prostu z każdej okazji, żeby śpiewać, nie bać się nowych wyzwań, bo najwyżej się, ja na szczęście nie jesteśmy saperami, którzy jak popełnią błąd, to konsekwencje są dosyć właśnie dosyć są poważne. No w naszym zawodzie jednak, albo na przykład anestezjologami, którzy jak się pomylą, no to mogą komuś po prostu życie skrócić. Natomiast no, w naszym przypadku nie ma takiego ryzyka. No, nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, no przecież świat się nie zawali. No, jakkolwiek jest to duży stres, duże obciążenie takie nerwowe, zwłaszcza jeżeli się... Ale też nie należy przesadzać. No,
a czy pan w swoim życiu w ogóle miał porażki? Bo ja tak obserwując ostatnie lata...
Oczywiście. To... Cały szereg. No,
ale to
nie
były
ma
takie porażki, to nie były takie porażki ewentualnie spektakularne, to były raczej porażki, o których pan raczej... w swoich czterech ścianach wiedział.
Wie pani co, to ja, już może skupmy się na sukcesach. Natomiast generalnie nie ma tak, że zawsze są jakieś niepowodzenia. No, jest to bardzo dużo. Najważniejsze, żeby się jakoś nie zniechęcić do tego. No. Wiem skądinąd, że bardzo wielu śpiewaków naprawdę wybitnych i o światowej renomie wielokrotnie w ciągu swojej kariery miewało takie wątpliwości, czy aby na pewno to jest to, co powinni robić, czy nie powinni może zmienić zawodu, bo to jakoś tak nie spełnia ich jakichś oczekiwań, czy nie satysfakcjonuje, to nie ma jakichś postępów, czy coś. Są takie okresy takiej frustracji po prostu. I oczywiście mi się też coś takiego...
Chyba tak.
Mi się, nie ukrywam, wielokrotnie zdarzały takie momenty, więc... No ale wydaje mi się, że...
Ale pan jest sam dla siebie w tym momencie psychoterapeutą, czy...
No, ja już niczym nie jestem sam, bo moja żona mnie bardzo, bardzo we wszystkim wspiera. Muszę powiedzieć, że to jest wielkie szczęście mieć takiego kogoś u boku, kto rozumie, kto jak nie trzeba, to nie pyta o nic, tylko po prostu rozumie, wspiera i coraz bardziej się na tym zna. W lot łapie, w czym jest problem i to jest chyba też jakiś sukces, znaczy w sensie jakiś sposób na sukces. Bo samemu w tym świecie jest bardzo ciężko tym artystycznym.
Czyli trzeba mieć tą podbudowę,
trzeba mieć zaufanego męża albo żonę, kto będzie jakoś tak czuwał nad tym. I moja żona się idealnie w tym sprawdza i coraz lepiej się zna w ogóle na tym światku operowym, na samym śpiewaniu, na operze, na co mogę śpiewać, czego nie powinienem śpiewać, kiedy, jak. Dlatego, że to jest też tak, że śpiewanie to jest cały taki proces, trzeba trochę życie podporządkować pod to, bo to podobnie mówię jak do sportu jakiegoś wyczynowego. No. Troszeczkę inaczej trzeba ułożyć życie, bo trzeba wiedzieć kiedy, jak się rozśpiewać, ile co, kiedy, gdzie i taki ten pewien rytm trzeba zachować, zwłaszcza w dniu występu czy jakiegoś tam przesłuchania. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Ja się coraz bardziej się o tym przekonuję, że nie można niczego pozostawić jakiemuś przypadkowi. No. Ale trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy, że tego typu życie może być też dosyć uciążliwe, zwłaszcza dla tej drugiej osoby, dla domowników, dla dzieci. Dlatego ja też staram się, jak tylko mogę, żebyśmy tam najwięcej ze sobą czasu spędzali, aczkolwiek zdarzają się mi wyjazdy takie, dopiero co wróciłem z raptem 3-tygodniowego wyjazdu do Holandii, ale właśnie przez te 3 tygodnie się nie widzieliśmy w zasadzie i to było dosyć długie.
Thank you.
Dzisiaj naszym gościem jest Tadeusz Szlenkier, cały czas solista Opery Nowa, mimo że etatowo już nie będzie związany z bydgoskim teatrem operowym.
Ja powiem tak, no to jest też szczęściem śpiewaka operowego jest to, że w zasadzie same ciekawe rzeczy przytrafiają, bo spotyka się przede wszystkim no, niezwykłych ludzi, no wszędzie. Jeździ się, widzi się miejsca, których by się, ja cały szereg miejsc na świecie, czy nawet choćby w Polsce, w życiu bym nie zobaczył, nie odwiedził, gdybym nie śpiewał. Nawet nie umiem sobie wyobrazić, co musiałbym robić, żeby odwiedzić niektóre miejsca, już nie mówiąc o tym, żeby wejść w jakieś strefy, na przykład w jakichś tam historycznych budynkach, pałacach, zamkach, które są w zasadzie niedostępne, a tylko jeżeli się tam występuje, to można tam wejść zwyczajnie i zobaczyć rzeczy, których by się w innych okolicznościach nie zobaczyło. Więc a wracając do tego holenderskiego wyjazdu, to była przedstawienia Cyganerii. Ja śpiewałem tam Rodolfa w Cyganerii. To było takie dosyć ciekawe, oszczędne przedstawienie. Ono się odbywało w Hadze, to były dwa przedstawienia teraz w ubiegłym tygodniu. W Hadze, w takim bardzo pięknym, zabytkowym hotelu nadmorskim. Zresztą bardzo ciekawej sali o wielkich tradycjach historycznych, dlatego że artystycznych, bo tam między innymi, co szczególnie mi bardzo zapadło w pamięć, to tam występowali najwięksi artyści na świecie, między innymi właśnie Luciano Pavarotti, ale też i wielu dyrygentów, Leonard Bernstein, więc to jest taka, to się nazywa Kurhaus w Hadze.
Taka
sala właśnie dosyć już z wielkimi tradycjami. Tam jest
I to
taka,
jest taka typowa sala teatralna, gdzie jest
no,
i kanał?
Nie, ona nie jest taką typową salą, ona jest bardziej typową salą koncertową, bo tam owszem jest dosyć, no że nie jakaś bardzo wielka, tam choć jest miejsc siedzących jest ponad 300, więc no też nie mało, ale nie jest jakaś szczególnie ogromna, natomiast troszeczkę jest w stylu, tak powiedzmy, jak nie wiem, hotelu Grand w Sopocie i w ogóle zresztą te nadmorskie takie kurorty typu właśnie Sopot, to mi się, i ta Haga mi się też kojarzyła bardzo z Sopotem właśnie, dlatego że podobnej odległości od samego morza jest usytuowany też szeroka piaszczysta plaża, molo, nawet trochę większe niż w Sopocie. To był bardzo ciekawy wyjazd, bardzo, bardzo miłe doświadczenie i no, będą następne, no mam nadzieję, znaczy na to się zanosi. Więc
czyli Holandię dopisujemy też do kalendarza.
No, mam nadzieję. W następnym już sezonie tam są, rozmowy trwają.
Czyli 18-19,
18-19, tak.
Bo a jeszcze ten... dalsze kraje?
A dalsze kraje to jest długo, o tak, to dalsze kraje to jest moja ukochana Ameryka Południowa,
tak
który
jest.
Właśnie, to będę tam w najbliższym sezonie, tym, który się rozpocznie, czyli 17-18, to będę aż dwukrotnie, dlatego że pierwszy raz to będzie w listopadzie i to będzie tak trzytygodniowa trasa koncertowa, zresztą z wspaniałą śpiewaczką, koleżanką moją, Janną Woś. Jedziemy tam z orkiestrą Filharmonii z Bukaresztu. Jedziemy na, tak, będziemy mieć tam 7 koncertów w różnych miastach Ameryki Południowej. Od São Paulo po Limę. I będziemy tam i samej Brazylii, w stolicy Brazylii. Będziemy też tam wystąpimy, z czego są 5 tych koncertów, to będą takie typowo operowe koncerty. Natomiast 2 koncerty, właśnie jeden będzie, o 2 ostatnie koncerty, jeden w São Paulo, drugi właśnie w tej Brazylii. To będzie koncert, na którym zdecydowaliśmy się, zresztą Stowarzyszenie Fortepianu, na którym zdecydowaliśmy się zaprezentować właśnie publiczności południowoamerykańskiej największe przeboje muzyki operowej polskiej i trochę pieśni polskich też. Dlatego, że myślę, że no, jak wiadomo, jest co pokazać, więc a rzadko pewnie mają tam melomani okazję, żeby wysłuchać na przykład arii z Kurantem ze Strasznego Dworu, czy arii Królowej Bony, czy Halki. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że to będzie ciekawe. Ta nasza propozycja się spotka z miłym przyjęciem. Zresztą włączyła się w organizację tych koncertów tam Polonii, znaczy chyba konsulat polski w Brazylii, więc to będzie bardzo ciekawy wyjazd, to będzie w listopadzie 2017 roku. Natomiast na przełomie lutego i marca roku przyszłego, czyli 2018, wezmę udział też znowu w Brazylii w takim festiwalu, już któryś raz tam jadę. I tam będzie szereg ciekawych bardzo koncertów i takich no, stanowiących dla mnie duży zaszczyt, bo wystąpił u boku Tomasa Hampsona, Messa di Gloria Pucciniego i z Angeliką Kirschlager, taką wspaniałą śpiewaczką niemiecką. Tam też wystąpimy w koncertach różnych, więc Wspaniałe wyzwania przede mną, już się sam cieszę. Zresztą wszystko też wskazuje na to, że uda się, żeby moja żona pojechała za tym drugim razem ze mną, bo jeszcze tam nigdy nie była, więc to będzie tym wspanialsze.
Dzieci też pojadą?
No dzieci nie, dzieciom oszczędzimy, bo to jest jednak dosyć daleko. No. Dzisiaj świat i tak się zmniejszył szalenie w porównaniu z tym, co było jeszcze małe 40 lat temu, ale jednak to się leci te 13 godzin z Europy do Ameryki Południowej, więc podarujemy dzieciom, następnym razem pojadą. Zresztą jeszcze oni są dosyć mali, więc tak nie korzystają z tego tak, jakby się chciało, więc też pojadą następnym razem.
Panie Tadeuszu, czy pan ma taką wytyczoną drogę swojej kariery i pan wie, czego pan chce od życia, od swojego zawodu? Czy dla pana są trudne decyzje, które pan podejmuje stale?
Nie, znaczy to jest tak, że ja myślę, że gdzieś jest pośrodku, bo dosyć trudno jest jakoś wyznaczyć sobie szczegółowy szlak jakoś szczegółowo,
bo nigdy nie wiadomo
co będzie, tak, prawda? Jest. Gdzie się, zresztą trzeba brać pod uwagę to, że też jest zdrowie, które nie zawsze musi jakoś dopisywać idealnie, ale wiadomo, że ja chciałbym osiągnąć maksimum swoich możliwości, to jest chyba najważniejsze. No. I dlatego to nie wiąże się jakimiś ciężkimi decyzjami, no raczej cieszę się, że ktoś mnie gdzieś zaprosi, jak są jakieś stawiane przede mną wyzwania, no to jest tylko radość, no wyzwanie, które jakoś tak dopinguje, więc z drugiej strony, no zobaczymy, no po prostu to się jakoś układa wszystko w jakąś coraz bardziej interesującą całość i tyle, no ja chciałbym też, dla mnie jest zawsze jakimś wyzwaniem, żeby połączyć życie rodzinne z życiem zawodowym, bo no to trzeba jakoś zrównoważyć to i zobaczymy, co z tego wyniknie,
Przy tym takim bogato zapisanym kalendarzu jest pan w stanie
znaleźć
czas dla rodziny?
No muszę być w stanie, jak tylko mogę, to przyjeżdżam do domu i już. Nie ukrywam, że teraz mieszkając w Skierniewicach jest to troszeczkę łatwiejsze, bo z przyczyn geograficznych najprościej mówiąc. Więc
bliżej Warszawa, no, bliżej Warszawy, cały świat.
No, tam jest w ogóle sama Skierniewice, ale są położone przy autostradzie, więc dosłownie parę minut już jestem na autostradzie, więc troszeczkę wszędzie jest bliżej i dobrze mi z tym. Natomiast ten do samej Bydgoszczy sentyment zdecydowanie pozostaje i myślę, że będziemy tutaj często przyjeżdżać i mamy tutaj dużo znajomych, przyjaciół i dlatego Bydgoszcz ciągle będzie bardzo ważnym miejscem w naszych sercach, naszych kalendarzach, na naszych mapach.
Do rozmowy z Tadeuszem Szlękierem powrócimy już za chwilę.
Non è te,
Czy pan ze swoim doświadczeniem jeszcze jest artystą stale stojącym do przesłuchań? Czy...
O tak, 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 tak. To chyba nigdy się nie kończy. Znaczy, no wiadomo, że jak już się jakieś wyrobi, ale to dosyć długo trwa, żeby wyrobić swoją sobie markę, zwłaszcza na rynku tym międzynarodowym, bo jednak jest śpiewaków bardzo dobrze śpiewających, jest bardzo dużo. Taka jest prawda i dlatego trzeba stawać ciągle do tych przesłuchań. No. Ja bardzo tego nie lubię.
Znaczy w Polsce pan pewnie nie staje do przesłuchań.
No w Polsce pana mniej. Znają. W Polsce rzeczywiście no nie muszę jakoś w Polsce, ale, znaczy, no, ale też musiałem przez cały szereg lat wielokrotnie z różnym skutkiem, bo to jest wyjątkowo, ja nie lubię przesłuchań.
Bo to jest okropne.
Okropne, bo to się właśnie człowiek ma świadomość, że ma te 2-3 minuty, których musi się pokazać po prostu z najlepszej strony i to jest dużo na przykład trudniejsze niż przedstawienie operowe, którym no, dużo dłużej trwa. Ja zresztą sam jestem tak jakoś skonstruowany,
że... Można zbudować
rolę. Tak, no schować się, jak to się mówi, za kostiumem, za postacią i tak dalej. Tutaj zupełnie nie ma tego. Zresztą tym lepiej, wydaje mi się, śpiewam, nim dłużej śpiewam, więc najlepiej mi się śpiewa po przedstawieniu. Dlatego jak ja mam jakieś przesłuchanie gdzieś, to ja muszę długo dosyć się rozśpiewywać i jakoś być w takiej gotowości. No krótko mówiąc, no nie jest przyjemne. Ja tego na przykład nie lubię, chociaż są, skądinąd wiem, że są śpiewacy, którzy się specjalizują w przesłuchaniach i oni są świetni w tym po prostu. Różnie
pytanie
bywa z tym,
potem,
co następuje potem. Natomiast zupełnie się tym nie denerwują, lubią to i no, ja nie należę do tych osób, niestety. Zawsze mnie to dużo kosztuje i no, ale to jest właśnie rodzaj inwestycji, ale trzeba, koniecznie. Ja najwięksi śpiewacy, jakich znam, ciągle jeżdżą na przesłuchania, więc to jest niestety nieodłączna część tego zawodu. No i tego się też trzeba nauczyć, jak to robić. No.
A ile szczęścia potrzeba?
Dużo szczęścia. Dużo szczęścia. To jest taki czynnik, który rzadko, no jest taki mało wymierny, ale szczęście jest absolutnie potrzebne.
I trudno na nim zapanować.
No właśnie. No bo to jest tak, że to trzeba mieć dużo pracy, dużo talentu i dużo szczęścia.
Wszystkiego dużo.
No dużo, tak, żeby to się jakoś zakręciło. Dlatego i to jest, taka jest prawda, no. Bo ja znam wielu ludzi, wielu śpiewaków, którzy zrobili karierę trochę mniejszą niż mogliby, ale nie dzięki braku jakiejś zaangażowania, dzięki braku pracy, czy właśnie tak jakby zabrakło szczęścia zwyczajnie. Że tak się nie stało, że byli w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. I, tak,
i spotkali odpowiednich ludzi.
Spotkali odpowiednich ludzi i to właśnie jest to szczęście. I to szczęście jest bardzo, bardzo potrzebne, zresztą nie tylko w śpiewie, w każdym zawodzie takie szczęście jakieś jest potrzebne. I to nawet jest, zdaje się, że w ekonomii jakoś ujmowany, są jakieś próby, żeby ujmować to tak zwane szczęście, powodzenie.
Czynnik szczęścia.
Czynnik szczęścia, tak. Że nie to, że sukces właśnie w tak zwanym biznesie właśnie, że odnosi się, no tam cały jest szereg różnych badań oczywiście, ale właśnie, że z ciężką pracowitością, swoimi jakimiś walorami osobistymi, zdolnościami jakimiś i szczęście. Jest coś takiego. Są ludzie równie utalentowani, równie pracowici, ale jeden odnosi sukces, drugi nie. I dlaczego? No bo ktoś miał szczęście zwyczajnie. No i coś takiego jest w życiu i to też trzeba. Ale szczęściu trzeba umieć pomóc.
A ta nadbudowa filozoficzna panu trochę pomaga w życiu?
No,
no
chyba
bo
tak,
mamy tutaj
no.
Filozofa przed sobą.
No tak, jakby nie było. Bo tak, ja swego czasu skończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to już było lata temu. Natomiast nie, no zawsze filozofem się nie przestaje być. Jak już starożytni mawiali, wszyscy jesteśmy filozofami, nawet jeżeli tego sobie nie uświadamiamy, bo człowiek jest taką istotą, no...
Pan wybrał sobie takie dwa niepoważne zawody trochę.
Właśnie tak. Albo jak mówi, to taki sytuacji zawsze mi się przypominają słowa Macieja Prusa, naszego wspaniałego reżysera, że właśnie mówi, że no już skoro mamy taki niepoważny zawód, to chociaż traktujmy go poważnie. I to jest prawda. No o tyle niepoważne, co mam na myśli, że jest to jednak, no nie można o tym zapominać, jednak przemysł no, pewnej rozrywki, no może wyrafinowanej, tak zwanej wyższej, skierowanej do ludzi, którzy czegoś więcej oczekują. Natomiast jest to w dalszym ciągu...
Umilamy
czas. No. Jakkolwiek można tam się dopatrywać jakiejś misji, czy starać się tak jak to na przykład no, przedstawiając pewne dramaty, no, wpływać jakoś nawet duchowo na naszych odbiorców, Oczywiście tak. I natomiast w gruncie rzeczy to wszystko jest, to jednak jest ciągle rozrywka. I tak to trzeba pamiętać o tym, bo żeby też znaleźć swoje miejsce w życiu, no bo jednak są dużo ważniejsze i poważniejsze zawody. No całe mnóstwo jest dużo ważniejszych i poważniejszych zawodów. Natomiast ja nie ukrywam, że mi w tym zawodzie dobrze. Może dlatego, że sam do końca nie jestem jakoś znowuż najpoważniejszym człowiekiem na świecie, w sensie grobowe jakieś nastawienia do życia, wręcz przeciwnie, jakiegoś takiego bardzo serio. Ja staram się serio traktować życie i podchodzić jakoś odpowiedzialnie do niego, natomiast jakiś taki pierwiastek zabawny w tym życiu jest i musi być chyba. Ja sobie tak nie wyobrażam inaczej zresztą, że jakieś poczucie humoru, czy jakieś podejście czasem na lekko do różnych problemów, no w moim przypadku, w przypadku mojej żony, nam się jakoś sprawdza, więc polecamy.
Ma pan swojego agenta?
Tak. Tak, tak, tak.
W Polsce czy za granicą?
W Polsce mam.
Już bez tego w tej chwili nie można.
No nie, znaczy
chociaż i tak pan ogarnia nieźle kalendarz, jak słyszę.
No ale to już właśnie z pomocą pani Agaty Łubysz, która jest właśnie moją agentką i ona prowadzi ten kalendarz, wszystkie negocjacje prowadzi i myśmy w sumie niedawno zaczęli ze sobą współpracę, ale jakoś dobrze nam się to układa, więc oby tak dalej.
Bo dzięki temu nie będzie musiał pan jeździć na przesłuchania w Polsce chociażby.
No właśnie, no dobrze by było, chociaż jak trzeba, to trzeba, no. Jak trzeba gdzieś jest jakieś, to trzeba zacisnąć zęby i pojechać. Ale ja już praktycznie wystąpiłem w chyba wszystkich teatrach operowych w Polsce.
Już wszędzie pana widzieli i słyszeli.
Więc już wiedzą, że tak powiem, może nie ma już takiej koniecznej potrzeby, żeby na przesłuchanie się stawić, więc... No jeszcze mi został Wrocław, ale w przyszłym sezonie we Wrocławiu wystąpię. I
w
to dwukrotnie w Carmen i tą rolę śpiewaka włoskiego w Kawalerze Srebrnej Róży.
Ale to znaczy, że wejdzie pan w spektakl?
Tak, czy... tak. Tak, oba są spektaklami już tak zwanymi chodzącymi, ale ja obu jeszcze tych partii, znaczy ten włoski śpiewak to jest niezwykle skomplikowana i trudna partia, ale trwająca 7 minut chyba w sumie, bo tam jest tylko jedna aria, taka dosyć popisowa, trzeba dobrze się tam przygotować do niej, ale trwa tylko 7 minut, więc to jest stosunkowo prosto się, dlatego tylko trzeba ją dobrze zaśpiewać. Natomiast Carmen, no to już jest zupełnie inna historia. Carmen to jest poważna pozycja, ale no ja jeszcze nie śpiewałem Carmen, więc to będą co najmniej te dwie rzeczy, które będę musiał się nauczyć. No jeszcze Eros i Psyche, na którym już pracuję na październik. To z tych nowych rzeczy to będą 3 nowe rzeczy, które dodam do swojego repertuaru w przyszłym roku.
I ten repertuar już się wydłuża?
No wydłuża się już dosyć dużo, jak tak sam się łapię na tym, że już to śpiewałem, tamto śpiewałem, tu wystąpiłem, tam wystąpiłem, już coraz więcej tego rzeczywiście jest.
Chociaż jak się wchodzi do różnych teatrów, do różnych inscenizacji, to właściwie ta praca nad samą postacią jest od początku.
A no to tak, to i to jest nawet bardzo ciekawe. To jest nawet bardzo ciekawe, jak to nawet bardzo, to jest chyba właśnie, no dzięki temu to nie jest jakoś nużące, bo każda produkcja tak zwana w tym nowym języku nasze, to właśnie przynosi coś nowego właśnie dla postaci i dla wykonawstwa muzycznego również, jeżeli jest jakiś dyrygent, który rzeczywiście stawia ciekawe wymagania i egzekwuje, no to jest sama radość, no bo wtedy następuje jakiś rozwój i można na różne, na tę samą postać spojrzeć jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. I nawet jak są takie spektakle, które od strony no, inscenizacyjnej są jakieś takie dziwaczne, to ja tam powiem szczerze, że ja nawet czasem, znaczy może coraz bardziej lubię, bo to jest, lubię w czymś takim występować. Ja nie zawsze twierdzę, że efekt jest jakiś szczególnie pożądany ze strony widzów, odbiorców, bo to jest jakby inna kwestia, ale ze strony no, aktora śpiewającego, no to są ciekawe wyzwania.
Tak
no,
jest, żeby, to jest kolejne doświadczenie.
Kolejne doświadczenie, jakby kolejny krok do przodu, no, że można zupełnie inaczej wszystko zrobić.
Dzisiaj naszym gościem jest Tadeusz Szlenkier, tenor, śpiewak niezwykle rozchwytywany nie tylko w Polsce, ale również i na świecie.
Sei tu, mio vento, amore, giuro me, suprema, amata, oh, tu sei.
A jest jakaś granica, której pan by nie przekroczył w inscenizacji? Czy do tej pory jeszcze?
Chyba tak, ale jeszcze nie spotkałem się z takim, osobiście jeszcze nie byłem postawiony przed taką graniczną sytuacją, że właśnie dalej nie pójdę. To znaczy, wielu aktorów i nie tylko operowych artystów, ale w ogóle aktorów dramatycznych zgadza się z tym, że są w stanie naprawdę na wiele sobie pozwolić, jeżeli to ma jakiś sens, jeżeli to ma jakieś uzasadnienie, jeżeli jest czytelne,
jeżeli jest po co, tak.
To wiele osób jest gotowy nawet, nie wiem, rozebrać się do naga na scenie, czy coś takiego, jeżeli to ma sens. Natomiast właśnie z tym sensem różnie bywa, no. Jeżeli jedynym sensem ma być zaszokowanie ludzi, no, to ja nie wiem, czy bym się na to zgodził, no, osobiście. No, to może jest jedna z takich, zresztą szok byłby pewny, no. Natomiast wydaje mi się, że ludzie do opery w szczególności przychodzą, wiedząc, że muszą się zgodzić na pewną konwencję. Jednak, no co tu się dużo oszukiwać, no, opera jest bardzo umownym światem. No, chociażby to, że no przecież człowiek normalny nie śpiewa, tylko mówi, prawda, w normalnych sytuacjach, a tutaj jednak jest ten śpiew. To już jest sam w sobie, no, pewna konwencja, którą trzeba przyjąć, zaakceptować, no i nie kwestionować. Natomiast całe mnóstwo innych rzeczy, no takich zabawnych historii typu, nie wiem, no jak to mówił Tuwim, że po operetce, że to jest taka forma muzyczna, która jak sopranistka zmieni rękawiczki, to jej własny ojciec nie pozna, no tak, no coś takiego. Bo jest, no jest taka umowność duża, natomiast oczywiście każdy przychodzi do opery w jakimś może trochę innym celu, ale nie wiem, koniecznie, żeby zostać zszokowanym i zbulwersowanym. No wydaje mi się, że może to jest są inne teatry, które się tym zajmują i może jakoś nie wydaje mi się, żeby ludzie, którzy przychodzą do opery, no, chcieli wyjść z niej jakoś tak negatywnie poruszeni, jakoś zbulwersowani dogłębnie, czy obrażeni. No na przykład, wydaje mi się, że chyba to nie jest jednak najlepsze wyjście.
Taki szok to jest jednorazowe wydarzenie tak naprawdę.
Otóż to. Właśnie to jest też coś takiego, że takie szokowanie działa raz.
Tak jest.
A później... Już nie szokuje.
Jest głośno o reżyserze, a potem
o reżyserze
już...
głównie, a tak. Wcale nie o tych wykonawcach. Zresztą nawet w kontekście rozmaitych wydarzeń teatralnych z ubiegłego sezonu, które zbulwersowały opinię publiczną w Polsce. Ja powiem tak, no... Wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć... Ja sam bym nie wziął czegoś takiego w czymś takim może udziału w różnym... Już nie będę mówić o szczegółach, ale myślę, że każdy z Państwa się domyśla, o co mi chodzi. Również o wydarzenia z pobliskiego naszego Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Ale właśnie o to chodzi, że to jest przeważnie... To reżyserzy chcą zabłysnąć. I jak reżyser chce zabłysnąć, to reżyser musi zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Prawda? No bo to jest logicznie najprostsze. No i dlatego oni szukają. Natomiast często jest tak, że odium krytyki spada na aktorów, którzy w gruncie rzeczy, to można oczywiście dyskutować, czy się zgadzać, czy nie brać, ale z drugiej strony aktor jest od grania. No. I zresztą nie wiem, czy państwo wiedzą, że przynajmniej w regulaminie na przykład opery Nowa jest taki zapis, że artyści, aktorzy są zobowiązani do wykonywania poleceń reżysera. Może to brzmi jakoś trywialnie, ale to jest, no coś w tym jest, że jak już się godzimy na to, żeby brać udział pracować w teatrze, no to się troszeczkę niestety musimy pogodzić z tym, że będzie reżyserzy oczekiwać od nas jakichś dziwnych rzeczy, dlatego to bym trochę stanął w obronie może aktorów. Bo to też nie jest tak, że mógł nie brać udziału, może nam w ogóle nie pracować, no. Natomiast, no, to jest jakby złożony problem. Właśnie teraz pytanie jest tylko, czy samo szokowanie jest jakąś wartością artystyczną? Czy szok jest pożądanym elementem właśnie przedstawienia operowego? No ja myślę, że chyba jednak nie. Dlatego, że to jest zawsze była niszowa sztuka, zawsze w historii. Chyba nawet najmniej niszową sztuką jest w tej chwili, wbrew pozorom wszelkim. Dlatego, że odbiorców procentowo opery w dziejach, no to chyba jest chyba najwyższy. No nie wiem, czy były jakieś takie badania, ale tak na takie wyczucie.
A my czyli jednak publiczność szuka tego czegoś innego niż tylko szokowania.
Tak mi się wydaje.
Właśnie
tak mi się wydaje. Przede wszystkim myślę, że najważniejszy jest jednak poziom muzyczny. Jeżeli to jest zachowane, to może być to wtedy, bo jak mówią, No wiele osób znajomych moich właśnie są, że najwyżej jak przyjdą, to najwyżej zamkną oczy i sobie posłuchają, ale żeby było czego posłuchać. No. I to jest chyba najważniejsze. Więc najważniejsze w operze jest jednak ta warstwa muzyczna, jakkolwiek warstwa dramatyczna jest też bardzo ważna, aktorska, żeby to dopełnić.
Żeby to było po prostu szczere.
No jeszcze jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest uczciwość wobec autora, po prostu
dzieła.
Kompozytora, autora dzieła, tak, kompozytora, w szczególności takiego jak na przykład Puccini, który no, wpisywał no, teatralne didaskalia w swoją partyturę dosłownie, tu podszedł, chwycił ją za rękę, a tam usiadł, a ona powstała i tak dalej, bo i dla niego to było skończone dzieło całościowe i tak zresztą opera ewoluowała, że od pewnej takiej bardzo umownej konwencji do coraz pełniejszego zespolonego dramatu zawsze, i to było ważne po prostu, jeżeli się robi coś, co jest i ta muzyka ilustrowała, czy współgrała z tym, co się miało dziać na scenie, ale jeżeli na scenie się dzieje coś zupełnie innego, albo wręcz w kontrze do tego, co jest w muzyce,
to trochę naruszamy dzieło.
No to może i szokuje chwilowo, ale później jest jakieś takie poczucie, no że dlaczego? No. Zawsze mówię sobie, że to skomponujcie sobie swoje dzieło, jak chcecie. No, jak się bierzemy za jakąś klasykę, nawet współcześnie powstałe dzieło, ale jesteśmy nieuczciwi wobec jego twórcy, no to jest niedobrze. No. No nie wiem, no ja wiem, że na wszystko już jest dzisiaj miejsce w teatrze, nawet na nieuczciwość taką wprost wobec twórcy, ale ja nie wiem, czy ja się z tym chcę godzić. No.
Na koniec wakacje śpiewak operowy ma?
Ma. Również ze względu na to, że właśnie to jest ten szczególny czas, który można spędzić w najbliższym sobie gronie, więc ja postanowiłem, że prawie w ogóle nie będę występować w wakacje. Zresztą muszę się nauczyć tam kilku rzeczy, więc to jest tam praca i tak będzie. A natomiast tych występów takich koncertowych, festiwalowych w zasadzie nie będę miał w te wakacje. I z wyjątkiem jednym, to może od razu skorzystam i z małej prywaty, z nową prywatę sobie pozwolę, ponieważ sobie mały wyjątek i na 7 lipca przyjąłem zaproszenie od Ryszarda Smendy na koncert w Pieczyskach nad Salewem Koronowskim.
Proszę bardzo.
Więc bardzo serdecznie zapraszam przy okazji. To jest zupełnie lekko potraktowany koncert. No zupełnie, no, można powiedzieć, plażowo, ale myślę, że będzie bardzo sympatycznie, więc może w imieniu własnym i w imieniu Rysia Smendy.
Proszę
serdecznie
bardzo,
Państwa.
São Paulo do Pieczysk.
Tak, São Paulo
można,
do Pieczysk.
Można.
Więc to będzie, ale to będzie jeden chyba z dwóch moich występów w ciągu wakacji, więc w zasadzie nie będę występować teraz w wakacje i dobrze mi z tym, nie powiem.
Panie Tadeuszu, trzymamy pana za słowo, że będzie pan częstym gościem i cały czas będzie mówił pan o naszej operze Moja Opera.
Tak, zdecydowanie. Naprawdę, bo ja nie wiążę się z żadną inną operą, żadnym etatem. Więc
wolny strzelec, proszę
wolny
bardzo.
Wolny strzelec, tak, Freischütz. Natomiast ciągle jeszcze jest to moja opera i mam nadzieję, że tak pozostanie i mam nadzieję, że nikt mi nie powie, żebym tak nie mówił.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tadeusz Szlenkier był naszym gościem. Bardzo
serdecznie dziękuję.
Qui la ciora il ciel, fuori al